Studio Radia Kraków już Hanna Bieluszko.
Dzień dobry.
Dzisiaj o 21.30 na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki, ale tej scenie underground, tej nowej scenie, która dopiero się rozwija. Sit up, stand up, shut up.
Shut up. Z powodu kondycji starszej pani. Chodzi o to, żebym mogła usiąść na krześle, jak mnie, nie daj Bóg, nogi rozbolą. To jest tekst ze spektaklu napisanego przez Maćka Wojtyszkę. Dla mnie, to jest prezent od Macieja i pod czułą opieką reżyserską.
To nie jest pierwszy monodram w twojej karierze, ale chyba pierwszy stand-up, prawda?
Pierwszy. I mówiąc szczerze, Maciek mnie prosił, a dyrektor nawet mówił, że służy pomocą, ale odrzuciłam. Ja, mówiąc szczerze, widziałam ze 3 stand-upy i stwierdziłam, że tworzę nową formę. Jeżeli to trochę odbiega od stand-upu, to zawsze mogę powiedzieć, że Maciek stworzył nową formę, czyli siad-up.
Uszlachetniacie stand-up.
Tak, uszlachetniamy krzesłem.
Ale też tekstem i formą. Ja znam ten tekst, postaram się nie zdradzić.
Oczywiście, broń Boże.
Nic za nic, ale tak możemy chyba powiedzieć.
No troszkę możemy, oczywiście. Żeby tak trochę kogoś uwieść może, zainteresować. To co mogę powiedzieć?
No właśnie, co możesz powiedzieć tak, żeby nie zepsuć? Bo w przypadku stand-upu bardzo ważne jest nawiązanie kontaktu z widownią. I ta widownia może ponieść,
tak, albo może,
a może usadzić a,
tak,
na
może
tym
usadzić,
krześle.
Tak, może usadzić, przeczołgać, prawda? Ja w tym swoim siad-upie też nawiązuję kontakt. Zresztą nawet gdybym nie mogła, to bym się nie powstrzymała. Oni wszyscy siedzą przy stoliczkach, coś jedzą, coś piją, są na wyciągnięcie ręki i czasami ich zaczepiam. Być może oni też mnie będą zaczepiać. Zobaczymy dzisiaj albo jutro.
Ja zawsze się boję tego łamania czwartej ściany jako widz i siadam gdzieś tam z tyłu, w ostatnim rzędzie, tak w kąciku, żeby nikt mnie nie widział, ale zawsze się zastanawiam, czy aktorzy lubią to łamanie czwartej ściany. W Zakopanem powiedzieli mi, że tak, że oni to lubią.
Ja uwielbiam, ale robię to tylko w takich spektaklach, w których mogę. Ponieważ jeżeli jest ustalone, że mamy czwartą ścianę, no to na przykład na dużej scenie, to takie wyłamywanie się, nagle ktoś przed orkiestrę, to jest trochę głupie. Prawda? No bo reguły, nagle ktoś łamie reguły, ale tutaj akurat, ja na przykład mam jeszcze monodram, który napisał Maciek Wojtyszko, grałam go już 11 lat, czyli wieczność, i ponieważ to jest rozmowa, to jest forma mojego monologu, ale zwracam się cały czas do konkretnej pani Eli z Warzywniaka, to ja mówię do ludzi. Ludzie czasami odpowiadają mi, ale zazwyczaj to jest miłe. Natomiast też zdarzają się takie sytuacje, że to widz łamie czwartą ścianę. Na przykład w sztuce też Macieja Wojtyszki o 2 doktorach i 1 pacjentce. Ja tam mówię taki tekst: na kocie sobie rób doświadczenia, nie na mnie. I nagle pani z pierwszego rzędu mówi: w żadnym wypadku na kocie, co pani sobie wyobraża? No i zaczyna się robić, no, niewyraźnie, bo nie wiem, czy pani przypadkiem nie przysiądzie się do mnie, nie usiądzie ze mną na szeslągu i wkroczy w akcję spektaklu. A to...
I co? Podejmujesz wtedy kontakt?
Nie,
wtedy, mówisz, że to
nie.
Na kocie nie?
Nie, wtedy udaję, że jej nie słyszę. Natomiast... Na przykład, jak widz wchodzi w moją rzeczywistość, bo mu się włącza dźwięk telefonu, to wtedy, jeżeli to jest długi dźwięk, no to przerywam. Nie będę udawać, że jestem głucha, prawda? Przerywam i mówię: ale proszę odebrać, ja poczekam.
Jaka jest reakcja?
No, reakcja zazwyczaj tak, że ktoś ma 20 rąk i nie może trafić do kieszeni na przykład marynarki, albo nie daj Bóg torebki.
To jest największy obciach, jak, prawda, można przeżyć w teatrze, prawda, kiedy nam się włączy komórka. No. Ja zawsze tryb samolotowy jeszcze w ogóle zanim wejdę na widownię.
A najlepiej to w ogóle ją gdzieś zostawić, bo komórki mają to do siebie, że no, żyją własnym życiem i czasami mogą nam zrobić psikusa. Zresztą też o tym mówię w Siadapie, ponieważ to jest taka opowieść. Jestem słynną monologistką w życiu też. Potrafię gadać godzinami, nie dopuszczając innych do głosu. To jest opowieść o teatrze, o aktorach, w ogóle o artystach, o świecie, o Polsce. O sobie nie. Chociaż tam są pewne elementy, które Maciek, bo ponieważ znamy się tyle lat, że on różne rzeczy o mnie wie, ale generalnie to jest jakaś starsza pani z lekkim żalem do swojego losu, do publiczności, do Polski i do świata.
Powiedziałaś, że ten monodram to jest opowieść starszej pani, która ma w sobie żal do życia, do świata. Ale to chyba nie jest o tobie w takim razie.
O, jest. Przecież ja jestem potworną malkontentką. Ale nie jęczę cały czas.
To ja się chyba spotykałam w tych momentach niejęczenia.
Tak? Może tak, wiesz, występy gościnne, wtedy się trochę inaczej zachowuję, bo już człowiek, który cały czas jęczy, jest nieznośny, prawda?
To pojęczmy teraz trochę. No dobra, na co jęczysz najbardziej?
Na co jęczę? Trochę na siebie, trochę na mój wiek. No wiesz, to no, jest coś... to nie jest starzeć się. Nie jest przyjemne, wiesz.
Ale czujesz rzeczywiście, że
tak,
się
czuję.
Starzejesz?
Czuję. I to polega nie tylko na tym, że ja czuję w środku, czy że moja biologia na przykład, że już pewnych rzeczy cholera nie mogę zrobić, ale czuję też, wiesz, odbiór mnie z zewnątrz. I to jest bardzo przykre. Wiesz, że nagle jesteś niezauważalna, że wiesz, to idzie młodość, przejdą po tobie. Myślę, że to ma wielu ludzi w pewnym wieku, a aktorki, takie, które no, nie grają, wiesz, we wszystkim, odczuwają to bardzo boleśnie. Ale i tak, żeby to nie było już takie... I tak mogę powiedzieć, że przez ostatnich parę lat w teatrze dostaję rolę, które dają mi satysfakcję, może nie do końca, ale dają mi satysfakcję jako kobiecie, wiesz? Że mogę grać dojrzałą kobietę, a nie piastunkę, wiesz?
Nareszcie takie role dla dojrzałych kobiet
tak,
się pojawiły w filmie,
tak.
I w teatrze.
Tak, nareszcie ktoś nas powoli zaczyna dostrzegać, chociaż wiesz, czytając komentarze na Facebooku pod czyimś adresem, celują w tym starsze panie, wiesz, tak przykładają komuś, kogo nie akceptują i głównie celują, wiesz, w wygląd i w wiek.
Ale ja mam wrażenie, że to są takie osoby, które same ze sobą mają problem.
No tak.
Ze swoim starzeniem, ze swoim ciałem, no ze tak. swoim życiem, które nie dało im tego, czego oczekiwały. I zawsze, kiedy czytam właśnie takie kąśliwe, pełne żółci komentarze, to myślę sobie, to musi być bardzo nieszczęśliwy
bardzo
człowiek.
Bardzo nieszczęśliwy człowiek. W ogóle, wiesz, ktoś, kto się zabiera za takie komentarze, prawda? Możemy coś przeczytać, możemy się z tym nie zgadzać, ale na Boga wylewać wiadro pomyj, na Bogu ducha winną 70-parolatkę na przykład. Ale to panie.
Panowie nie?
Panowie też, ale z rzadka. Wiesz, panie w tym, te siostry nasze. Te nasze siostry.
Mit siostrzeństwa, tak, w który chciałybyśmy wierzyć, tak. Że jest, że istnieje. A przecież nikt drugiej kobiecie tak nie przyłoży.
Boże, jak tamta, prawda? Ja o feminizmie nie mówię w moim... Chociaż moja córka, dowiedziawszy się, jaki mam tytuł Siadapu. Siadap pod tytuł Artystka z jajami. Na co moja Maryśka pisze, mamo, a dlaczego nie artystka z jajnikami? Ja mówię, Marysiu, bo nie. Pomyślałam sobie, ona żyje w zupełnie innym świecie. Wiesz, feminizm, wojujący.
No czy to nie ma trochę racji? Bo te jaja zakładają, że to jest coś.
No jaja to jest coś, ale wiesz, na przykład kobieta, która nie ma jajników, no bo się zdarza, prawda?
No zdarza się. Że...
Bardzo często się zdarza. Wycięcie tych jajników nie odbiera jej temperamentu, siły, wiary, prawda? Może tak być? Może.
Ale może być silna kobieta.
No, może być silna kobieta. Bo my jesteśmy silne,
albo,
tak naprawdę.
Albo kobieta z osobowością.
Albo kobieta, tak. Kobieta z osobowością, albo taka, co to wiesz, pyskuje, mówi prawdę.
Krnąbrna. Ja
brudna.
Pamiętam, jak kiedyś nie dostałam pracy, bo usłyszałam, że mam opinię krnąbrnej.
No tak, bo trzeba być sługą i podnóżkiem, prawda?
Mamy być ładne, słodkie, ładne, młode.
Ładne, uśmiechać się.
I potulne.
Najlepiej być blondynką z takim aksamitnym głosem, który teraz potrafię z siebie wydobyć. Prawda?
Zdarzało ci się grywać chłopców?
Tak,
lubiłaś
oj,
to?
Tak, grywałam. Uwielbiałam grać chłopców.
Dlaczego?
Dlatego, że po pierwsze to były świetne role akurat tych chłopaków. Poza tym wtedy byłam małym chłopcem. Tak naprawdę byłam małym chłopcem. Wyglądałam jak mały chłopiec. Byłam taka, no wiesz, trochę obcesowa. Spodnie, trampki, te krótkie, ostrzyżone za pomocą żyletki włosy, wiesz. Lubiłam ich grać. Poza tym, co było ważne, że nie grałam amantek i nikt nie mówił o mojej postaci, o tej postaci, że jest piękna. Ponieważ ja wtedy miałam tak potworne kompleksy, że wyobrażałam sobie, jak padnie takie określenie, ona jest piękna, to że widownia zacznie się śmiać. Wiesz?
Mimo, że piękna byłaś.
Wiesz co, podobno tak. Nawet jak oglądam zdjęcia sprzed tych 50 lat prawie, to mówię, o jaka ty byłaś ładna. Tylko
co
ja
ty
o tym,
od siebie chciałaś?
Co ty o siebie... Słuchaj, ja przecież skończyłam krakowską szkołę teatralną, gdzie nasi profesorowie, których zresztą uwielbiałam, którzy mi bardzo dużo dali, oni nas wpędzali w kompleksy. Jeżeli przyszłaś do szkoły nie mając kompleksów, no to załatwione. Przez pierwszy semestr nabawisz się ich. Wiesz? I wychodziłam z tej szkoły, z jednej strony wiedząc, że cały świat przede mną i w ogóle ode mnie się zaczyna teatr, a z drugiej strony, mając tyle kompleksów na punkcie tego, jak wyglądam, wiesz, jakie mam nogi, dlatego zawsze chodziłam w spodniach. Ciągle chodzę w spodniach, ale czasami się przebieram w sukienkę. Tak. Tak chyba koło 50 zaczęłam myśleć o sobie z większą aprobatą.
Meryl Streep powiedziała kiedyś, że potrafi zagrać piękną kobietę.
Tak, to prawda, że... Właśnie,
strasznie to smutne, wiesz, co reżyserzy potrafią zrobić kobietom, tak, artystkom.
Ale
wybitnym.
Nie tylko reżyserzy, to są koledzy, to są koleżaneczki, koleżaneczki, wiesz, na pierwszym miejscu. Chociaż jak ja byłam młoda i byłam w Teatrze Jaracza w Łodzi, miałam kilka koleżanek, rówieśniczek, no i oczywiście rywalizowałyśmy ze sobą, to normalne, ale nigdy nie było jadu, wiesz? Nigdy tam nie było tego, że się boisz odwrócić plecami. A było nas sporo. No.
A potem w innych teatrach?
A potem to było bardzo różnie. To było bardzo różnie. Potem byłam przez moment w Rozmaitościach w Warszawie u Ignacego Gogoleskiego. Niech mu ziemia lekką będzie.
I wybaczyłaś tam, mu.
Tak, wybaczyłam mu, ale to nie było przyjemne. To nie było przyjemne. No to było właściwie okropne. Okropne. No, ale na szczęście Husakowski, u którego byłam w Jaraczu, pomyślał...
Ściągnął cię z powrotem.
A, Hanka. Nie, zadzwonił do mnie i powiedział tak. Przestań się wygłupiać, wracaj do domu. I to było cudowne. I wróciłam do Łodzi. Oczywiście odsiedziałam swoje na ławie, żebym sobie nie myślała, a co?
Zaczęłyśmy już mówić o tym etapie krakowskim, który przyszedł w twoim życiu. Tak. Przyjechałaś do Krakowa... Z miłości.
Nie. Nie przyjechałam z miłości. Przyjechałam dlatego, że dyrektor Bogdan Husakowski objął dyrekcję i wziął ze sobą grupę. Ja nie chciałam przyjeżdżać, bo miałam małe dziecko, miałam w Łodzi mieszkanie i czułam się tam świetnie. Natomiast Bogdan chciał głównie mojego męża, Jurka Światłonia. No i tak trudno było rozdzielić rodzinę, prawda? Ale ja... To nie jest moje ukochane miasto. Mogę to powiedzieć głośno. Nie, nie jest. Ja się tutaj ciągle czuję troszkę tak... taka z ofu.
Dlaczego?
Wiesz co? Nie wiem właściwie dlaczego. No jakoś nie weszliśmy w to miasto, w środowisko. A to czasami jest potrzebne. Oczywiście mam przyjaciół. To nie to, że nie mam przyjaciół, ale jak na 33 lata, bo przecież kończyłam najpierw szkołę krakowską, no to w sumie to jest 37 lat.
No wydawałoby się, że jak się kończyło krakowską szkołę, to granie w Krakowie jest tym, o czym się marzy.
Ja nie chciałam grać w Krakowie. Poza tym wtedy wyszłam chwilowo za mąż w Łodzi. Mój pierwszy mąż studiował w filmówce. I wtedy poznałam dyrektora Husakowskiego, który z Opola się przerzucał do Teatru Jaracza w Łodzi i ja tym sposobem wylądowałam tam. Więc Teatr Łódzki jest takim moim gniazdem. Oczywiście on jest, znaczy nie ma tego teatru, nie ma już tych ludzi, to wszystko jest inaczej. Wolałabym tam nie wchodzić, żeby nie burzyć swojego takiego cudownego obrazka, który mam w głowie. I my przyjechaliśmy, no bo po prostu Bogdan chciał tu przyjechać, chciał. Zresztą byliśmy zaproszeni.
A mąż nie pomyślał przez moment, że może jednak to on powinien się poświęcić i zostać?
Nie,
w Łodzi.
Nie. Wiesz, chyba nie, dlatego że on wtedy bardzo dużo grał. Ja się zajmowałam Maryśką. To znaczy grałam, bo to nie to, że nie grałam, że tam siedziałam. Wtedy 4 miesiące urlopu, prawda? Ja jeszcze w czasie urlopu macierzyńskiego zostałam poproszona przez Piotra Cieślaka. Chyba Maryśka miała z miesiąc. Piotrek Cieślak poprosił mnie, żebym zagrała Kościuszkę. W jakimś Gombrowiczu, już nie pomnę tytułu. No ale wtedy powiedziałam, hola panowie, ja mam urlop macierzyński, więc się odczepcie. Zresztą już miałam dosyć, no już wtedy miałam dosyć tych chłopaków, no. Jeszcze Kościuszko z przyklejonym nosem.
A teraz jesteś w zespole jednej z najlepszych scen w Polsce.
Tak, tak.
Dobry czas macie w Słowaku.
Mamy bardzo dobry czas. Wiesz, po tych wielu latach, kiedy Teatr Słowackiego był, zresztą wiesz sama, jak był traktowany, prawda?
Tak troszeczkę. No, częściej się chodziło do starego.
Częściej się chodziło do starego i na przykład jak ktoś nawet życzliwy przyszedł do Słowaka i zobaczył jakieś, bo bywały świetne spektakle za Husakowskiego, za Orzechowskiego. To się nie zaczęło od Głuchowskiego. Ale wiesz, przychodził ktoś do Słowaka na spektakl dobry i mówił tak, naprawdę? Takie przedstawienie w Słowaku? No, to średnio. No i potem się zaczęło. Właściwie zaczęło się od momentu, kiedy Nowak Barbara, pani kurator,
zrobiła wam super
zrobiła
reklamę.
Nam po prostu taką reklamę, nie widząc nawet przedstawienia. Powinniśmy jej do dzisiaj wysyłać
bukiet kwiatów. Może jakąś tabliczkę należy wmurować.
Albo tak.
Z podziękowaniami.
Tak, 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 no bo wtedy poszło.
Albo jakąś scenę nazwać jej imieniem.
Właśnie, świetny pomysł. A może ten underground w piwnicznej izbie imienia Barbary Nowak. Nie? Byłoby fajne. Świetne. Muszę podrzucić kolegom, dyrektorom.
Poszło weter.
I tak.
Zobaczymy, czy się przyjmie.
No i może zaszczyciłaby, przyszłaby.
Zobaczyłaby,
że to
nie taki diabeł.
Nie gryziemy. Chociaż możemy czasami pogryźć.
A ty dzisiaj będziesz gryźć? Trochę? Nas?
Troszeczkę. Ale generalnie, znaczy nie to, że będę milutka, bo ja... W wersji milutka, nie za długo wytrzymuję. Troszkę pogryzę, ale myślę, że to jest do przełknięcia.
A twoja ukochana rola, taka, do której lubisz wracać i myślisz sobie, warto było wykonywać ten naprawdę trudny zawód po to, żeby nią być.
Mam taką rolę i zawsze powtarzam, że Po to warto było przyjechać do Teatru Słowackiego. I to jest rola w spektaklu Pawła Miśkiewicza Śniadanie u Tiffany'ego.
Tak myślałam.
Sprzed 31 lat. Teraz spotykam się z Pawłem, ponieważ pracujemy nad wegetarianką. Nie jestem w stanie nauczyć się nazwiska pani autorki, koreanki, noblistki. Pracujemy po tych prawie 30 latach przerwy. No i dla mnie to jest trochę bolesne. Wiesz, takie powroty, wiesz, tamta wizja, to wszystko, co myśmy przeżyli, to było nieprawdopodobne.
Powiedzmy trochę o tym spektaklu, bo to nie była taka oczywista wersja Śniadania u Tiffany'ego.
Wiesz co, tam się działy różne dziwne rzeczy. Po pierwsze, Paweł robił dyplom. Zbieranina, koledzy, koleżanki, grupa taka trochę nieoczywista. I Paweł, młody chłopak, który potrafił stworzyć nasz świat. I ten świat myśmy nosili, wiesz, myśmy się czuli, myśmy się poruszali w tym świecie. Inni, widząc nas, bo to widocznie jakoś emanowało, mówi tak, Jezus, ale co wy tam, co wyście zrobili, wiesz, ze sobą? I potem był taki moment bardzo, bardzo nieprzyjemny. Okazało się, że nie mamy praw autorskich. Nie mamy praw autorskich, a agent o nazwisku Schwarz, dowiedziawszy się, że gdzieś po piracku jest robiony Capote, powiedział, że wycofuje, znaczy nie wolno, nic nie wolno, on w ogóle z nikim nie będzie rozmawiał.
No w końcu on jest Schwarz.
On jest Schwarz, cholera, nomen omen. A my w rozpaczy. Znaczy ja po prostu powiedziałam, nie, to jest niemożliwe, żebyśmy, bo już wiedzieliśmy, co to będzie. A ja wtedy miałam szwagra w Hollywoodzie, nazywał się Jan A.P. Kaczmarek, potem dostał Oscara, wtedy jeszcze nie.
Ale już był całkiem znany.
Ale już był całkiem znany, a na dodatek skończył prawo, bo on nie był zawodowym muzykiem, tylko prawnikiem z wykształcenia. Więc wiedział, jak się poruszać w tych obszarach. Janek pojechał do Schwarza, potem mi powiedział, 4 godziny go urabiałem. Tego, co jeszcze powiedział, nie mogę, nie mogę, nie, nie, nie mogę, nie, nie mogę, potem ci powiem. No i dostaliśmy prawa, a wtedy się okazało, że nie ma pieniędzy na kostiumy. W związku z czym, wiesz, ubrałem się w com tam ją, jak mówią w weselu.
No, Holly ubrana tak, być musi.
Holly ubrana być musi, tylko że Holly miała jakieś małe czarne, kupione na ciuchach, własne buty oczywiście. No i wszystko było takie, wiesz, to nie była Audrey Hepburn,
która... Od Cartier, która wychodzi.
Tak, no po prostu, wiesz, biedna dziewczyna, która zadaje się z dziwnymi facetami i bierze od nich zawsze pieniądze na toaletę, prawda? Tych tam 50 centów, czy jak tam. Słuchaj, i to było tak niezwykłe dla nas przedstawienie, dla nas wszystkich. I wiem, że widownia to uwielbiała. Niestety zdjęto nam to, mimo że przychodziło bardzo dużo ludzi, a mój szwagier ówczesny, nieżyjący już Janek, kiedyś zadzwonił, bo wiem, że się kończy wam to pozwolenie. Schwarz się zgodził wtedy, że można to przedłużyć na następne lata za $400. To wiesz, to były
grosze.
Nie, to były grosze tak jak teraz. No co to jest $400? Dawniej można było kupić mieszkanie za $400, ale to już nie te czasy. No ale niestety zdjęto nam przedstawienie. Trzeba czasami ustąpić miejsca, chociaż to boli. To strasznie boli.
Capote, kiedy pisał Śniadaniu Tiffany'ego, ponoć myślał o Marilyn Monroe.
Tak, tak.
Zagrała to Audrey Hepburn.
Tak.
A tobie która z tych aktorek bardziej pasowała osobowościowo?
Oczywiście Marilyn. Oczywiście Merń. Nie, no ja bardzo szanuję.
To jest zupełnie
jest
inna postać.
Ale to jest ktoś zupełnie inny. Ja tego filmu nienawidzę. Jak czasami puszczają, to ja natychmiast wyłączam. Bo to nie ma nic wspólnego z Capotem. Zresztą on sam powiedział, że on kazał wycofać swoje nazwisko. Powiedział, to nie ma nic wspólnego z moją książką.
A twoja Holly jaka była?
Moja Holly. To było też strasznie śmieszne, bo jak się dowiedziałam, że mam zagrać Holly, a ja Pamiętasz, takie były książeczki, takie depoż, że można było do kieszeni włożyć, takie wydawnictwo. Więc ja jako 14-latka nosiłam w kieszeni, albo w tornistrze, albo w teczce, co ja tam miałam, bo wtedy plecaków jeszcze nie nosiło się. Nosiłam właśnie śniadanie u Tiffany'ego. Po prostu Holly to był mój wzorzec. Ja ją kochałam. Ja kochałam tę postać. I jak się dowiedziałam, że mam ją zagrać, to przyszłam do Bogdana Husakowskiego i mówię tak, czy ty jesteś nienormalny? Dlaczego? Mówię, przecież ja mogłabym być matką Holly. Ponieważ ja wtedy, grając Holly, byłam tuż przed 40, jak próbowałam. Ale potem zobaczyłam, wiesz, spektakl Śniadanie u Tiffany'ego Kuca, Kazimierza Kuca, z Kaliną Jędrusik i sprawdziłam, ona też miała wtedy 40 lat, grając tę 19-letnią dziewczynę. I to w ogóle jakoś nikomu nie wiesz. Nie mówią, Jezu, jaka starucha.
Ale ty masz też w sobie jakąś dziewczęcość.
Albo chłopięcość. To zależy. To zależy. No mam. Chyba nie jestem już taką wiesz, no, jak mówi mój kolega Rafał Dziwisz, lampucerą. Tak. To nie jest chyba słowo odpowiednie, prawda? Do radia.
Nie wypikamy. Nie. Ono jest archaiczne.
Archaiczne, właśnie, bo to jest takie raczej zabawne, prawda? No... Kochałam Holly, kochałam moich kolegów, którzy ze mną grali. Tam zresztą była taka banda tych moich klientów, że tak powiem. To byli sami starsi aktorzy. Żaden z nich już rzeczywiście nie żyje i to od dawna. I był taki moment, kiedy ja za kulisami, za parawanem, ale tu były drzwi wejściowe i ja zrzucałam z siebie szlafrok, taki biały, frotowy szlafrok i w tym momencie inspicjentka moja, kochana Iwona Cieślik, mówiła, zapraszam panów. Znaczy ona ich zapraszała, tak jak gdybyśmy chciały to zsynchronizować za diabła. Natomiast ona mówiła, zapraszam panów. I ja tutaj stoję, jakby mnie Pan Bóg stworzył, tylko że oni w ogóle mnie nie zauważali, ponieważ byli zajęci swoją jakąś rozmową, wiesz, sześciu panów. Jezu, jacy oni byli strasznie śmieszni, ci moi koledzy. Cudni, cudni. I tam grał kot, i tam grał na przykład mały, 8-letni Jacek Scheinert, syn naszego Feliksa Scheinerta. No, było cudnie, było cudnie.
Ale cudnie będzie też dziś wieczór.
20. No, mam nadzieję.
21.30. Shut up. Dzisiaj na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki Underground. Nowa scena, którą warto odkryć. No, to też taka rzecz, którą można oglądać jedząc, pijąc i dobrze się bawiąc. Hanna Bieluszko, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.
Mamy dla państwa podwójne zaproszenie. Proszę pisać.
Jej.
Hejnał @radiokraków.pl.